miejsce stereotypowo nie jest dobrze kojarzone. Zazwyczaj myślimy, że to tereny niebezpieczne, związane z terroryzmem, z marginalizacją roli kobiety w społeczeństwie. Jesteśmy w miejscu, które nie tylko blondynkom, ale nawet prezydentom Stanów Zjednoczonych potrafi się pomylić z innym, podobnie brzmiącym w nazwie krajem. Jesteśmy w Iranie, a razem z nami Małgosia Mróz i Karola Kamińska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak to się stało, że dwie kobiety wybrały się w podróż do Iranu?
Jak już zakiełkował chyba w głowie gości ten pomysł, to stwierdziłyśmy, że dlaczego nie, spróbujmy. No i tak zaczęłyśmy planować ten wyjazd do Iranu, natomiast mówiąc szczerze, to był taki wyjazd, którego my obie też się trochę obawiałyśmy. Właśnie ze względu na te stereotypy, o których wspomniałaś. Bardzo chcieliśmy te stereotypy przełamać, ale wiadomo, dwie kobiety, wszyscy nam to odradzali, wszyscy mówili, że to jest niebezpieczne. Że to jest głupi pomysł i przekraczamy granice, której nie powinniśmy przekraczać. A ostateczna decyzja została podjęta chyba w ciągu 5 lub 10 minut, kiedy ja nagle zobaczyłam w internecie promocję na bilety do Iranu. O 9 rano z pracy zadzwoniłam do Gosi, która zresztą chyba jeszcze spała. Powiedziałam: Gosia, jest promocja na bilety do Teheranu, lecimy? Zaspana Gosia powiedziała: no tak, lecimy. Więc ja w ciągu 5 minut kupiłam bilety, żeby promocja się nie skończyła, no i nagle okazało się, że już postanowione są bilety, lecimy.
Ja trafiłam na parę książek o Iranie i na początku to oczywiście był Kapuściński, bo też czytamy dużo obie reporterzy. Natomiast potem to były trochę już bardziej współczesne książki i to była książka, która nazywała się Ministerstwo Przewodnictwa uprasza o niewyjeżdżanie z kraju? Czy nie przyjeżdżanie do kraju, nie pamiętam dokładnie tytułu, bo był dosyć dziwny. Natomiast była to książka Amerykanina irańskiego pochodzenia, który wraca po latach do Teheranu ze swoją żoną, Amerykanką i dzieckiem i opisuje, jakim się przez rok w tym Teheranie żyło. I dla mnie to była taka abstrakcja, ale jednocześnie on naszkicował ten Teheran jako tak barwne miasto i tak w ogóle inne od tego, co sobie wyobrażam, że potem już siłą rzeczy, jak skończyłam tą książkę, to chciałam czytać kolejne. Trafiłyśmy też na książki, które były trochę cięższe, bo to były książki o rewolucji w 79 roku i o więzieniach. Ale takie książki też są ważne i też warto to wiedzieć, zanim się do Iranu pojedzie, bo wtedy ten Iran naprawdę wygląda zupełnie inaczej, patrzy się na niego z zupełnie innej perspektywy. Więc do Iranu zaprowadziły nas książki tak naprawdę.
A ten bilet do Teheranu w promocji ile kosztował?
400 zł w jedną stronę i to był bilet ze Lwowa do Teheranu. Także no do Lwowa mamy niedaleko, bo my jesteśmy z Warszawy, więc dojechanie do Lwowa już nie jest jakimś dużym problemem. Natomiast ze Lwowa leciałyśmy do Stambułu i ze Stambułu do Teheranu, ale to było wszystko na tym wspólnym bilecie. 400 zł to naprawdę była dobra cena, która skusiła nas w ciągu 5 minut.
Ile czasu spędziłyście w Iranie?
2 tygodnie.
Tak, my dostałyśmy wizę na 2 tygodnie, z czego się i tak bardzo cieszyłyśmy. Zazwyczaj ludzie aplikują wizę na co najmniej 3 tygodnie, może nawet na miesiąc, natomiast my mieliśmy problem w ogóle z dostaniem wizy. To jest taka dosyć ciekawa historia, dlatego że to było jeszcze zanim zniesiono sankcje, bo my tam byliśmy w 2015 roku w lipcu. Poszliśmy do ambasady Iranu w Warszawie, natomiast tam jak już złożyłyśmy wszystkie papiery i ta wiza miała być formalnością, dostarczyłyśmy jej zaproszenie, które wcześniej trzeba było wyrobić, no to okazało się, że nie do końca podoba się pomysł, że my chcemy jechać tam we dwie bez męskiego towarzysza. Z czym my się wcześniej nie spotkałyśmy, bo też nasi znajomi gdzieś tam wcześniej byli w Iranie i to były też samotnie podróżujące dziewczyny, tyle że nie w Polsce aplikowało o wizę i nigdy nie było z tym problemu. Ja napisałam na wielu forach podróżniczych, co robić w takiej sytuacji i wszyscy mówili, że nie słyszeli o takim problemie, więc w ogóle byliśmy w takiej sytuacji, że nawet sekretarka w ambasadzie powiedziała, że szczerze mówiąc też się z tym wcześniej nie spotkała, więc nie za bardzo wie, co nam doradzić. Ostatecznie skontaktowałyśmy się z kolegą, który miał paru znajomych w Iranie i jego przyjaciółka z Iranu dzwoniła do ambasady w Warszawie, żeby potwierdzić, że ona się nami zajmie w Iranie. Podkreślę, że to była dziewczyna, której my wcześniej na oczy nie widziałyśmy. My raptem parę wiadomości wymieniłyśmy, więc ona naprawdę zaufała nam bardzo, my też jej bardzo zaufałyśmy i myślę, że to jest dobry przedsmak do opowieści o ludziach, bo to dobrze o nich świadczy. To znaczy, tak właśnie to w Iranie wygląda.
Czy te 2 tygodnie pobytu w Iranie pozwalają rozprawić się z tymi stereotypami, które funkcjonują w naszej świadomości na temat tego kraju?
Myślę, że jeżeli jedziemy tam z otwartym umysłem, to te 2 tygodnie pozwalają na rozprawienie się z tymi stereotypami. Myślę, że głównie ludzie, których spotykamy na naszej drodze, pozwalają się z tymi stereotypami rozprawić, także warto faktycznie z tymi ludźmi jak najwięcej rozmawiać. No my mamy taką tendencję do zadawania mnóstwa pytań, nawet niewygodnych pytań, głównie chyba niewygodnych pytań.
Naprawdę, to nie jest tak, że są jakieś tematy zakazane. Wręcz przeciwnie, te tematy, które nam się wydają być może troszkę niewygodne, są chyba najciekawsze i z nich się wywodzą najfajniejsze rozmowy. Także nawet jeśli nasza opinia się różni, to z tego wychodzi naprawdę ciekawa rozmowa o życiu i o tym, jak widzimy świat. I w większości miejsc w ogóle na całym świecie, w których byłyśmy, to jest tak, że jeśli z ludźmi się nie zgadzamy, to oni są bardzo ciekawi, dlaczego się nie zgadzamy. Oni chcą poznać też nasz punkt widzenia i naprawdę to jest świetna sprawa, kiedy możemy tak nagle skonfrontować jakby to, co my myślimy, z tym, co myśli ktoś inny.
Pierwsze pozytywne zaskoczenie po wylądowaniu w Teheranie.
Przeszłyśmy wszystkie kontrole paszportowe, kontrole naszej wizy. To trwało naprawdę wiele godzin, dlatego że tam jest osobna kolejka dla Irańczyków, osobna dla obcokrajowców. Tych obcokrajowców było oczywiście niewielu, natomiast jakimś cudem lądowałyśmy zawsze na końcu tej kolejki, więc chyba 3 godziny czekałyśmy, żeby przejść przez tą kontrolę. Następnie, jak już załatwiłyśmy wszystkie rzeczy, które miałyśmy na lotnisku załatwić, to musiałyśmy z tego lotniska wyjść. No i wcześniej słyszałyśmy i czytałyśmy dużo o tym lotnisku w Teheranie, że ono faktycznie jest takie dosyć dobrze strzeżone przez policję i tam pierwszy raz już mogłyśmy zobaczyć policję religijną, o której też wcześniej czytałyśmy, więc już ten odpowiedni strój miałyśmy na sobie. Natomiast wiedziałyśmy, że przy wyjściu z lotniska po raz kolejny jest prześwietlany bagaż. Z racji tego, że miałyśmy ze sobą wielkie plecaki, to spodziewałyśmy się, że ta kontrola znowu potrwa kilka godzin. Będą prawdopodobnie nam przeszukiwać plecak, przeglądać wszystko. To już chyba była 5 rano, bo całej tej podróży z przesiadką byłyśmy już bardzo zmęczone. Natomiast stanęłyśmy w tej długiej kolejce pogodzone ze swoim losem. Nagle zamachał na nas pan strażnik, pokazał nam, że mamy wejść w jakieś drzwi. Myślałyśmy, że oho, zaczyna się, pewnie będą przepytywania, co w ogóle tutaj robimy. Natomiast jak przeszłyśmy przez te drzwi, to okazało się, że właśnie wyszłyśmy z lotniska. Omijając zupełnie tę kwestię prześwietlania bagażu, do tej pory nie wiemy, co się stało. Pan po prostu wybrał nas z całego tłumu i pokazał, że my już jesteśmy po tej całej kontroli. I to dla mnie było po prostu mega pozytywne zaskoczenie, że tak jak myślałyśmy, że Iran będzie nastawiony raczej negatywnie do turystów, a turystek tym bardziej, i że będą nas raczej kontrolować bardziej nawet niż lokalnych ludzi, okazało się, że wręcz przeciwnie. Że Irańczycy bardzo się cieszą z turystów, którzy do nich przyjeżdżają i są na nich naprawdę bardzo otwarci.
Też od razu pomyślałam o tej historii, natomiast kolejna, taka śmieszna trochę sprawa, to była taka, kiedy poszłyśmy wymienić pieniądze, bo wjechałyśmy tam z gotówką, dlatego że w Iranie nie ma bankomatów, które obsługują nasze europejskie karty, więc tam trzeba mieć całą gotówkę ze sobą i w zasadzie nie ma możliwości wypłacenia pieniędzy. I poszłyśmy do punktu wymiany walut i dostałyśmy od razu bardzo, bardzo dużo pieniędzy, no bo w Iranie ta waluta jest taka, że tam się dostaje już setki tysięcy. To była równowartość raptem $100, ale po prostu jak się przeliczy na te tysiące, to takie śmieszne uczucie, bo nagle poczułam, że mam dużo, dużo pieniędzy. Pierwszy i pewnie ostatni raz w życiu. Wydałyśmy połowę tego już na taksówkę od razu, także szybko, szybko to uczucie minęło, ale...
Radość szybko stopniała.
Tak,
radość szybko stopniała, dokładnie. Natomiast faktycznie nie miałyśmy czegoś takiego, że wjechałyśmy nagle do centrum, do Teheranu i miałyśmy jakieś silne odczucia pozytywne bądź negatywne, dlatego że faktycznie my lądowałyśmy chyba po 3 w nocy. Wyszłyśmy z tego lotniska jakoś tak przed 6 i jechałyśmy prosto do dziewczyny, u której nocowałyśmy. Byłyśmy już tak zmęczone. Ona też mieszkała niedaleko centrum, ale w takiej dzielnicy domkowo-blokowej, więc my po prostu weszłyśmy do niej i od razu się położyłyśmy na podłodze i od razu zasnęłyśmy jak dzieci, bo już byłyśmy naprawdę padnięte.
W Teheranie miałyśmy konkretnie zapisany na karteczce adres, który miałyśmy tylko pokazać panu taksówkarzowi.
Karola się jeszcze ze mnie śmiała, że ja ten adres, nawet kompletnie nie znając perskiego alfabetu, ja go skopiowałam z Facebooka, na którym ten adres był napisany. Skopiowałam go po persku i chyba dzięki temu tam, tak, pan nas w ogóle dowiózł tam, gdzie miał już zawieźć, bo on nie czytał łaciny. Zobaczył te takie ślimaczki, które wyglądały pewnie jakby to malutkie dziecko jeszcze niewprawną ręką pisało, ale powiedział, że wie, gdzie to jest, zawiózł nas bezpośrednio. W Iranie raz tylko spałyśmy, 2 razy, spałyśmy w hostelu. To się nazywa hotel robotniczy, natomiast to było dlatego, że bardzo chciałyśmy, bo bardzo potrzebowałyśmy odpoczynku. Natomiast pierwotnie zakładałyśmy, że będziemy spały głównie na couchsurfingu, ale nie zdążyłyśmy, dlatego że wylądowałyśmy najpierw u znajomej naszego znajomego, która też miała kolegów w innych miastach, ona ich wszystkich obdzwoniła, ktoś miał jakiegoś kuzyna, ktoś miał jakiegoś przyjaciela, więc zanim wyjechałyśmy z Teheranu jeszcze na samym początku naszej podróży, to miałyśmy nocleg już wszędzie. Więc tak jak mówię, to że postanowiłyśmy 2 razy przez 2 noce spać w hostelu, to wynikało tylko i wyłącznie z tego, że przez 2 tygodnie ludzie tak bardzo się nami opiekowali, że my już trochę potrzebowałyśmy oddechu, że co za dużo, to niezdrowo i potrzebowałyśmy takiego dnia, kiedy nikt nie będzie nas prowadził za rękę, więc to był wybór. Natomiast nie było to konieczne, bo oczywiście w tych miastach też nocleg miałyśmy.
To, o czym mówicie w tej chwili, pokazuje, że Irańczycy są bardzo gościnni, bardzo otwarci.
Zdecydowanie. No ta gościnność Irańczyków jest już chyba nawet sławna. Ja wiem, że mówi się, że Polacy to gościnny naród i tak jest, ale gościnność Irańczyków przekracza absolutnie wszelkie granice. Do tego stopnia, że no właśnie my nawet po tygodniu byłyśmy już trochę tą gościnnością zmęczone, bo oni są na tyle gościnni, że nawet jak chciałyśmy wyjść do sklepu same, to twierdzili, że nie, to oni za nas pójdą do tego sklepu, albo przynajmniej z nami do tego sklepu pójdą. Natomiast byłyśmy w domach i u młodych ludzi, i u rodzin, a oprócz tego, że miałyśmy nocleg, to za każdym razem byłyśmy też goszczone obiadem. To było wożenie nas po okolicznych zabytkach, żeby się pochwalić swoim miastem. To było opowiadanie o całej historii tego miejsca. Właściwie przewodnik mogłyśmy schować naprawdę głęboko do plecaka, bo miałyśmy żywych przewodników dookoła.
Tylko wspomnę, że sprawa tego obiadu wcale też nie była aż taka oczywista, dlatego że my tam wylądowałyśmy w środku Ramadanu. Kiedy już miałyśmy kupione bilety do Iranu, to ja nagle tak pomyślałam, że w którejś książce czytałam o Ramadanie i że w zasadzie to jest ruchome święto. Akurat tego lata wypadał dokładnie w lipcu, kiedy myśmy się tam wybrały. I problem z Ramadanem jest taki, że nie można ani pić wody w ciągu dnia, dopóki słońce nie zajdzie, ani nic jeść. Absolutnie odpada jakiekolwiek palenie papierosów. Natomiast rodziny, u których mieszkałyśmy, mimo że zdarzyło nam się mieszkać u mocno wierzących rodzin, to na przykład był jeden pan, u którego mieszkałyśmy, który nam gotował obiad. My myślałyśmy, że może on nie do końca przestrzega tego Ramadanu. I on usiadł z nami i my zaczynamy jeść i nagle pytamy: Ehsan, a dlaczego ty nie jesz? On powiedział: no bo jest Ramadan, ja nie będę teraz jadł. Powiedzieliśmy, że my też możemy nie jeść. Natomiast on powiedział, że to jest jego święto, że on to przeżywa bardzo wewnętrznie, że dla niego to jest ważne, ale przecież to nie jest nasze święto, więc dlaczego my mamy głodować? Przecież my jesteśmy gośćmi i z zupełnie innej kultury i nie ma powodu, żebyśmy głodowały czy nie piły wody. Co więcej, nawet na ulicy nie było problemu z tym, żebyśmy piły wodę. Tyle tylko, że trochę się chowałyśmy bardziej po to, żeby nie robić przed
ludźmi. To nie było ostentacyjne.
Tak, tak, no bo tam turystów troszkę bardziej pobłażliwie się traktuje.
Pozostańmy przy tych stereotypach i wyobrażeniach na temat Iranu i ich konfrontacji z tym, co zastałyście. Jak to było z ubiorem?
Jeżeli chodzi o ubiór w Iranie, to faktycznie podróżujące tam kobiety mają trochę ciężej niż mężczyźni, bo jest trochę więcej zasad tego ubioru dla kobiet. No i my oczywiście przed wyjazdem do Iranu przeczytałyśmy absolutnie wszystkie informacje, które można było uzyskać na temat tego, jak się ubrać w Iranie, jak się zachować w Iranie, to powiedziałabym, że miałyśmy w małym palcu. To znaczy oczywiście te wszystkie teoretyczne zasady. Więc właściwie nie miałyśmy ubrań w domu, które spełniałyby te wszystkie kryteria, dlatego że po pierwsze trzeba mieć chustę na głowie. No jak już potem byłyśmy w Iranie, to okazało się, że faktycznie to może być chusta. Czyli to może być po prostu zarzucony szal. Te włosy nie muszą być w 100% zakryte.
Szczelnie zakryte.
Tak, wystarczy, że mamy po prostu cokolwiek na głowie. Natomiast my byłyśmy tak zestresowane tym wymogiem, dlatego że nigdy wcześniej nie byłyśmy w kraju, który narzuca kobietom to, że muszą mieć tą chustę na głowie, że nawet przed wyjazdem kupiłyśmy sobie prawdziwy hijab, czyli to jest to, co faktycznie tak szczelnie nas otula i zakrywa wszystkie włosy. I my naprawdę przed wyjazdem wyobrażałyśmy sobie, że w tych bardziej konserwatywnych miastach my będziemy musiały ten hijab przywdziać i w tych 50 stopniach, w tym czarnym hijabie, bo kupiłyśmy czarny hijab, będziemy musiały chodzić. Ani razu się to nie zdarzyło. Nigdzie absolutnie taki wymóg nie istnieje. Więc wystarczyły takie delikatne szale, które po prostu zarzucałyśmy na głowę. Natomiast oprócz tego, to co czytałyśmy, to długi rękaw, zakrywający nawet nadgarstki. To musi być luźna tunika, co najmniej do kolan. Do tego muszą być luźne spodnie lub luźna spódnica.
Też zakrywająca kostki.
Tak, no i zakryte buty. Także absolutnie sandałki odpadają. Natomiast na miejscu, już w Teheranie, okazało się, że trochę przesadziłyśmy. Że jesteśmy zdecydowanie bardziej konserwatywnie ubrane niż 3/4 dziewcząt na ulicy. Szczególnie młodych dziewczyn. Bo faktycznie na ulicach zdarzają się kobiety w czadorach. Czador to jest taki irański strój, one nie noszą burek, nie noszą właśnie hijabów, tylko noszą czador. To jest taka chusta zarzucona od góry, od głowy, która sięga aż do stóp i jest czarna. Natomiast większość dziewczyn na ulicy jest ubrana tak, żeby te zasady spełniać w minimalny sposób. Czyli to jest raczej tunika ledwo zakrywająca biodra.
Często leggings, buty tak. Sandałki na bardzo wysokim obcasie. I ta chusta naprawdę zazwyczaj jest zarzucona z dużą nonszalancją. I ona często też się tym dziewczynom zsuwa z głowy. One się tak średnio tym przejmują. Rozglądają się, czy policji żadnej nie ma dookoła.
Przede wszystkim one są bardzo zadbane i bardzo wyszykowane na tą ulicę wychodzą, czyli one mają misternie zrobioną fryzurę, na którą delikatnie zarzucają ten szal. Bardzo mocny makijaż, gdzie my nawet nie miałyśmy ze sobą rzeczy do malowania się, no gdzie zabierać rzeczy do malowania do Iranu w
tak podróż. Ja pamiętam taki moment pierwszej, kiedy przyjechałyśmy do Teheranu, trochę odespałyśmy rano, no jak potem wstałyśmy, to przyszła do nas Hamida, o której mieszkałyśmy i mówiła, że oczywiście w Ramadanie przygotowała nam wielki obiad, ona ściągnęła swoją przyjaciółkę, żeby jej było łatwiej ten obiad dla nas przygotować, a nawet dwie to dla nas robiły. A potem powiedziała, idziemy na miasto, to teraz my się idziemy wyszykować, wy też się wyszykujcie. My stwierdziłyśmy, to może jeszcze drzemeczkę sobie szybko utniemy. Drzemeczka przeciągnęła się do godziny, bo tyle dziewczyny się szykowały. Jak one wyszły z pokoju, to ja jednej z nich nie poznałam. To znaczy ja się zastanawiałam, myślałam, że w międzyczasie ktoś inny wszedł, bo one miały tak perfekcyjnie zrobiony makijaż i one spojrzały na nas, my na nie i jakby obie strony były bardzo tutaj zdziwione i skonsternowane, dlatego że one nie rozumiały, jak my chcemy wyjść na miasto bez makijażu. A ja nie rozumiałam, jak w 50 stopniach można wychodzić na miasto z makijażem.
Na dodatek dziewczyny były też bardzo zdziwione, jak my chcemy wyjść w 50-stopniowy upał, mając na sobie czarne ciuchy z długim rękawem. No okazało się, że wymogi są, ale życie sobie i tam absolutnie nikt nie chodzi w jakichś czarnych, smutnych ciuchach, wręcz przeciwnie. Ulice miast w Iranie są naprawdę bardzo kolorowe. Te dziewczyny chyba trochę nawet sobie rekompensują to, że jednak sporo wymagań i nie tylko a propos stroju, bo to chyba najmniejszy problem kobiet w Iranie, ale faktycznie faktycznie no, jest tam problem z prawami kobiet i miałyśmy takie wrażenie, że z racji tego, że muszą tą chustę na głowę zarzucać, to stąd ten mocny makijaż, stąd te kolorowe ciuchy, bo one naprawdę ubierają się, powiedziałabym, dużo bardziej kolorowo niż kobiety w Polsce. Miałyśmy takie wrażenie, że to trochę taka ich rekompensata.
Ładnie, w związku z tym, że nie mogą na przykład ubrać się tak, żeby podkreślić walory swojej figury, no to nadrabiają właśnie tym makijażem, tą fryzurą, która spod chusty wystaje, czy właśnie strojem, który jest bardzo kolorowy. No na tyle mogą sobie pozwolić.
A na ile wyraźna jest rzeczywiście ta marginalizacja kobiety w życiu?
Znaczy my właśnie możemy się wypowiadać tylko o tej małej grupie ludzi, którą my miałyśmy okazję poznać. Ludzie, których my poznałyśmy, to mamy tą świadomość, że to jest trochę wybrana grupa ludzi, która po angielsku mówi, która jest otwarta na świat, na turystów przyjeżdżających i zapraszali nas do siebie, rozmawiali z nami. Także w sumie osoby, które my poznałyśmy, my tej marginalizacji tam nie czułyśmy. Na przykład rodzina, o której spałyśmy w Esfahan, no to jakby miłość, którą było widać w ich małżeństwie, szacunek, z jakim Ehsan odnosił się do swojej żony i właściwie u nich w małżeństwie było tak, że to ona się bardziej zawodowo spełniała, bo ona była architektem, miała swoją działalność, jej praktycznie całymi dniami w domu nie było, natomiast on prowadził mały sklepik z książkami, ale dzięki temu właśnie mógł, nie wiem, być w domu, ugotować obiad. Oni ciągle nie mieli dzieci, co w ich wieku w Iranie mogłoby być już dziwne, ale oni tych dzieci nie planowali, ich rodzina to absolutnie akceptowała, więc to było dla nas takie spore zaskoczenie, zupełnie inne relacje małżeńskie, niż my sobie w Iranie wyobrażałyśmy.
I faktem jest, że jak się na nich patrzyło, to było aż wzruszające. To była taka miłość, której można było niemalże dotknąć. No, ja pierwszy raz w ogóle widziałam coś takiego między dwójką ludzi, bo z jednej strony oni byli w siebie zapatrzeni, a z drugiej strony w tym była tak ogromna doza szacunku do siebie. To słychać było też w ich rozmowach, w tym jak oni do siebie się odnoszą, a byli małżeństwem już też z jakimś stażem. To też nie było świeże małżeństwo. Oni już byli parę lat po ślubie, więc coś zupełnie innego, czego się, tak jak powiedziała Karola, my się tego nie spodziewamy, bo od razu jedziemy z takim stereotypem, że żona to tam raczej kuchnia, raczej posłuszna, dokładnie, tak. A mąż to jest ten pan domu. Tak też pewnie bywa, ale wcale niekoniecznie w każdej rodzinie i wcale nie zawsze. I są też rodziny, które są dużo bardziej otwarte na świat i dużo w zupełnie inny sposób żyją.
A co z tą policją religijną? Czy ta jej obecność na ulicach jest rzeczywiście taka dokuczliwa, inwazyjna, czy można się do tego przyzwyczaić?
Dla turystów jest na pewno mniej inwazyjna niż dla Irańczyków, bo faktycznie nawet policja religijna trochę przymyka oko na to, jak turyści na przykład są ubrani, dlatego że no wiadomo, my nie żyjemy w tym kraju, gdzieś po prostu przeczytaliśmy o tych zasadach, także aż tak bardzo do tych turystów się nie przyczepiają. Natomiast faktycznie jest ta policja religijna na ulicach, widać ją, szczególnie chyba w Teheranie. No jak pytałyśmy dziewczyn, jak sobie z tym radzą, no bo trochę ciężko tak żyć w momencie, kiedy wychodzisz w leginsach, które nie są legalne, więc tak naprawdę już za te leginsy można by było mieć problem. Dziewczyny powiedziały, że po prostu jak widzą, że jest policja religijna, to wybierają inną drogę, idą naokoło. One już naprawdę świetnie potrafią rozpoznawać, czy to jest zwykła policja, czy religijna, bo oni też mają inne ubrania. Natomiast w policji religijnej są też kobiety i te trochę ciężej rozpoznać, bo to są kobiety w czadorach.
Ale z ciekawostek powiem, że w Iranie wyszła jakiś czas temu aplikacja na telefon, której na mapie ludzie na bieżąco zaznaczają, gdzie są patrole policji religijnej, wobec czego no, jest to jakiś kosmos, bo to jak ludzie sobie potrafią z tym radzić, no ich kreatywność naprawdę jest powalająca, więc można sobie na mapie sprawdzić, czy w rejonie, w którym jesteśmy, jest dużo policji religijnej, na której ulicy teraz stoją.
Zawsze można po prostu wybrać inną drogę.
Dokładnie.
Więc to jest taki
Czyli
sposób.
Potwierdza się też ta zasada, że im więcej jest zakazów, tym bardziej kreatywni stają się mieszkańcy danego kraju, by sobie radzić, czy omijać te zakazy, szukać rozwiązań.
Oczywiście, jak wiemy, w Iranie jest absolutna prohibicja, nie ma absolutnie dostępu do alkoholu, co ma niewiele wspólnego z prawdą. Ten alkohol oczywiście tam jest, zazwyczaj albo jest jakoś robiony na miejscu, albo jest przemycany. Tam jest dosyć duża też ormiańska diaspora, która, co ciekawe, oni mają przyzwolenie rządu, by produkować swoje własne wino mszalne. Tak samo jak w Iranie nie można używać większości mediów społecznościowych typu Facebook, one są blokowane, co oczywiście obchodzimy instalując aplikację sobie, która przekierowuje nasze łącze.
Na inne serwery.
Tak, i oczywiście możemy na tego Facebooka wejść. Nie powinno też się oglądać telewizji satelitarnej, z tego co wiem, to tam ona jest mocno ograniczona, ale jak się zamontuje antenę na przykład na dachu i obuduje czymś dookoła, to przecież nie będzie jej widać z zewnątrz. Też baseny puste są dobrą metodą tutaj, bo też przecież nikt nie będzie do pustego basenu w ogródku zaglądał, a tam akurat jest antena.
Z takich ciekawostek to ich przywódca religijny, który właściwie kazał zablokować media społecznościowe jako coś, co nie powinno istnieć w Iranie. Natomiast on sam ma profil na Twitterze.
Oficjalny swój
profil na Twitterze.
Który jest nielegalny w Iranie. Także.
Czyli on w Iranie zablokował Twittera, także teoretycznie nie można tam tego Twittera założyć, nie można na niego wejść. Natomiast sam ma profil na Twitterze, na którym wrzuca posty, tweety, czy jak to się na Twitterze nazywa.
Iran to państwo, które kiedyś nazywało się Persją. Iran to Persja. Iran będzie się też kojarzył z Persepolis. Iran to bardzo stara kultura. Czy rzeczywiście można jej doświadczyć i w jaki sposób?
To widać na każdym kroku. Może nie w samym Teheranie, bo akurat ze wszystkich miast, w których byłyśmy, Teheran był takim, z którego chciałyśmy dosyć szybko uciec, bo jest przeogromny. Tam żyje paręnaście milionów ludzi i tam w zasadzie nie do końca jest co zwiedzać. Znaczy, oczywiście można tam zwiedzać pałac letni, szacha i inne takie przybytki, natomiast większość ludzi, którzy tam idą, są rozczarowani. To wszystko jest takie trochę zrobione. Musimy wystawić coś, co skusi turystów, głównie zresztą wewnętrznych turystów. W innych miastach to już jest zupełnie inny klimat. Czy to jest Esfahan, czy to jest Shiraz, czy to jest nasze ulubione chyba miasto Jazd, to jest starożytne miasto na pustyni, gdzie właściwie my jesteśmy w mieście, które jest w takim stanie, w jakim ono zostało zbudowane i troszkę oczywiście niszczeje, ale mieszkamy w budynku, w domku takim sprzed paru tysięcy lat, więc chociażby to.
Kraj jest ogromny, odległości między miastami są ogromne, więc musiałyśmy zrobić bardziej konkretny plan niż robimy zazwyczaj, bo zazwyczaj podróżujemy bardzo spontanicznie, natomiast te dwa tygodnie na takie odległości, jakie są do pokonania w Iranie, musiałyśmy to dosyć dobrze zaplanować, więc tak naprawdę w każdym mieście miałyśmy 2-3 dni i tak jak Gosia na przykład powiedziała, Jazd to było miejsce, które już prawie miałyśmy ominąć, natomiast ostatecznie stwierdziłyśmy, że nie no, trzymamy się planu, jedziemy. Po prostu od momentu, kiedy wysiadłyśmy, mieliśmy wrażenie, że wylądowałyśmy na innej planecie. Bo nawet od innych miast Iranu Jazd się bardzo odróżnia. Wyglądało trochę jak Gwiezdne Wojny albo stacja na Marsie.
Tak, to takie pierwsze
wrażenie.
Dziwne skojarzenie, ale naprawdę to jest pierwsze, co nam przyszło do głowy, bo to były takie piaskowe, takie kopułki i taka pustka, wiejący piasek zawiewany z pustyni. No wyglądało to naprawdę kosmicznie dla nas, mimo że to budowle starożytne przecież.
I na przykład, żeby pokazać, jak bardzo cały czas funkcjonuje to wszystko wybudowane tysiące lat temu, to właśnie w Jaździe cały czas funkcjonuje system wentylacyjny wymyślony parę tysięcy lat temu, wybudowany na tym starym mieście. I jest to było chyba miasto, w którym było najgoręcej ze wszystkich. Przynajmniej ta temperatura, którą wskazywały termometry, bo jest na pustyni, to już jest na wschodzie Iranu. Temperatura przekraczała 50 stopni w ciągu dnia. Natomiast jak się spacerowało po tym starym mieście, to w ogóle tej temperatury nie było czuć. Było tam naprawdę przyjemnie. My nie mogłyśmy uwierzyć, że faktycznie jak się stanie pod takim systemem wentylacyjnym, to tam naprawdę wieje wiatr. Nie wiem do końca, jak to działa, natomiast ci ludzie wymyślili to tak, że łapali jakby ten wiatr pustynny i wybudowali taki system, że on wentylował całe stare miasto. Coś niesamowitego funkcjonuje do dzisiaj, lepiej chyba niż te elektryczne klimatyzatory, które były w hostelach czy u kogoś w domu. Także naprawdę wielki szacunek dla ludzi, którzy to wybudowali i funkcjonuje do dzisiaj.
No i oczywiście też starożytne miasto Persepolis, do którego też dotarłyśmy dzięki uprzejmości jednego z braci. Mieszkałyśmy takich dwóch braci w Shiraz. Persepolis jest już niedaleko, więc jeden z nich, Ash, zaprowadził nas tam. Dzięki niemu też zapłaciłyśmy za bilet cenę dla lokalnych ludzi, która jest 10 razy niższa od ceny dla turystów.
I tak jest z każdą atrakcją turystyczną w Iranie.
Metoda naszego właśnie kolegi była taka, że powiedział, zakryjcie się dobrze szalem, żeby nie było widać, że macie inne rysy twarzy. A ja tam pójdę z takim Stevenem, którego wtedy też poznałyśmy, on z nami przez chwilę podróżował. Steven był Anglikiem, ale mówił po persku. Więc będę udawał, że to grupa kuzynów. Jak Steven powie coś po persku, to może oni uwierzą. Tak, tam było trochę kombinowanie, no ale ostatecznie nas puścili. Natomiast faktycznie my w przewodniku czytałyśmy i też na wielu blogach czytałyśmy, że do Persepolis trochę nie warto jechać bez przewodnika, bo tam niewiele widać, bo to jest trochę, ja tutaj cytuję teraz, sterta kamieni. I ja się z tym nie zgodzę. My się obie chyba z tym nie zgadzamy, bo do Persepolis można jechać też bez przewodnika, bez większej wiedzy historycznej. Widok tych jeszcze paru kolumien, które zostały i widać też, co prawda no, większość budynków faktycznie już nie istnieje, to są głównie fundamenty, ale jeśli wejdzie się na wzgórze i spojrzy na to z góry, to widać dokładnie, jak to miasto było zarysowane. Myślę, że naprawdę nie potrzeba dużej wiedzy, tak jak mówiłam, historycznej, żeby to odczuć i żeby być pod wrażeniem.
Wrażenie robiło też właśnie to spojrzenie z góry o tyle, że można było zobaczyć, że naprawdę parę tysięcy lat temu tam było wybudowane prawdziwe miasto. I jak się przechodzi pomiędzy tymi ruinami, to może trochę sobie już nie zdajemy sprawy z tego, że to był budynek. Natomiast jak spojrzymy z góry, to tam cały czas są zachowane fundamenty, więc widać kształt tych budowli. Przemyślane, funkcjonujące miasto. Tak samo cały czas zachowane są tam płyty z pismem klinowym, także można zobaczyć, jak to pismo klinowe wyglądało. Także naprawdę, no można było dotknąć tej historii.
Tak.
A czy można tego dotknąć, sfotografować, czy pilnują?
Pilnują.
Znaczy tam wszędzie są tabliczki, nie wolno dotykać, nie wolno wchodzić. Ja przywiozłam cały plik zdjęć z tymi tabliczkami, bo one mi się też bardzo podobały. Były bardzo fotogeniczne, mnóstwo kamer.
Były tabliczki, natomiast strażników dostępu na całe Persepolis było na tyle niewielu, że jakby ktoś bardzo chciał na chwilę dotknąć tej płyty starożytnej, to myślę, że nie będzie większego problemu. Natomiast z ciekawostek to my robiłyśmy zdjęcia tym zabytkom, a Irańczycy robili zdjęcia nam. Dla nas to było tak dziwne, że ktoś woli sfotografować nas zamiast tych budowli dookoła, bo my chodziłyśmy zachwycone. Po prostu wielkie oczy i spędziłyśmy kilka godzin w tym Persepolis, a co chwila ktoś pytał, czy może nam zrobić zdjęcie.
Tak, i faktem jest, że tam wielką dumą jest mówienie po angielsku. Więc też nam się zdarzało, że ktoś stawał przy nas i specjalnie rzucał zdania po angielsku bardzo głośno, żebyśmy my odpowiedziały, żeby ludzie dookoła widzieli, że on zna angielski. To jest świetne w ogóle.
Bo nigdy w życiu nie usłyszałam tyle razy kocham cię, co w Iranie, bo na każdym kroku słyszałyśmy od dziewczyn przechodzących. Hello, I love you. Nawet nie wiedziałyśmy na początku, co odpowiadać.
Jak zareagować.
Potem po prostu mówiłyśmy hello.
Iran to nie tylko ta odległa kultura, ale kojarzy się z handlem, z bazarami. Na pewno nie brakuje takich miejsc.
No, takich miejsc nie brakuje, co nas bardzo ucieszyło, bo obie jesteśmy wielkimi fankami bazarów. I rzeczywiście po Iranie spodziewałyśmy się wiele, bo chyba jak się ogląda jakiekolwiek zdjęcia z Iranu, to tak naprawdę z każdego miasta widzimy zdjęcia bazaru, ogromnych bazarów. No i naprawdę tak jest. Tutaj Iran nas zupełnie nie rozczarował, wręcz przeciwnie. Te bazary faktycznie cały czas znajdują się w tych starożytnych budowlach, więc oprócz tego, że możemy kupić tam wszystko, to są oczywiście regionalne potrawy, przyprawy. Te zapachy, które spotykamy na tym bazarze, to jest coś dla nas zupełnie innego. Myślę, że głównie właśnie przez jedzenie i przez przyprawy. No, ale oczywiście można kupić też ubrania, chemię gospodarczą, miszmasz. To nie są bazary zrobione pod turystów. To są zdecydowanie bazary, które służą lokalnym ludziom.
Najciekawszy bazar?
Chyba w Shiraz. On nie był aż taki duży, ale miał taki fajny klimat. Tam było dosyć dużo też rękodzieła. Tam to trochę się pokręciłyśmy i tam zdecydowanie było najfajniej.
Przewodniki piszą, że najlepszy bazar w Iranie jest w Tabriz. I my w Tabriz skończyłyśmy naszą podróż po Iranie. Stamtąd jechałyśmy do Armenii. No jakby całym naszym założeniem na Tabriz to było właśnie pochodzenie po tym bazarze. I faktycznie jest ogromny, bo jest wielki, jest największy.
To jest największy kryty bazar na świecie, wpisany na listę UNESCO.
Ale jeżeli chodzi o klimat tego bazaru i zawartość tych straganów, to mówiąc szczerze, była rozczarowująca. Być może przez to, że właśnie przez te dwa tygodnie w każdym mieście widziałyśmy naprawdę imponujący bazar, taki bardzo klimatyczny, bo tam też można było zjeść, było dużo lokalnych ludzi, tam się właściwie kręciło całe życie miasta.
Tak jak sobie wyobrażamy orientalny bazar, to one właśnie wszystkie tak wyglądały do momentu dojechania do Tabriz.
Tak, zawsze przy tym bazarze na przykład był też meczet. No jak dojechałyśmy do Tabriz, to okazało się, że bazar jest naprawdę ogromny, natomiast zupełnie już nie ma tego orientalnego klimatu. Być może też przez to, że znajduje się w takiej części Iranu, która już jakby mniej z tym perskim klimatem ma wspólnego. Tam już mieszkają w ogóle głównie Azerowie, więc być może stąd wynika ten inny klimat.
Mówiłyście, że jeszcze ciekawa anegdota zdarzyła się w Shiraz.
Tak, ponieważ Shiraz słynie z tego, że znajduje się tam grobowiec Hafeza, który jest jednym z najpopularniejszych irańskich poetów, a poezja w Iranie jest bardzo ważna. Tam każdy taksówkarz jest w stanie wyrecytować nam co najmniej 20 wierszy. Oni swoją poezję po prostu kochają, niezależnie od statusu społecznego, od płci, od wykształcenia. To nie ma znaczenia, każdy poezję zna. Poszłyśmy zobaczyć ten grób Hafeza i też, kiedy byłyśmy jeszcze w poprzednim mieście, to ja dostałam w prezencie książkę, pięknie wydaną poezję Hafeza, na jednej stronie po persku, na drugiej po angielsku. Mało to było poręczne, bo to była książka, która ważyła parę kilo.
A podróżowałyśmy z plecakami i jeszcze miesiąc był przed nami.
Tak, ale jak dojechałyśmy do Shiraz, to właśnie jak nocowałyśmy u chłopaków, to ja powiedziałam, że ja tego Hafeza mam ze sobą, to może usiędziemy i sobie poczytamy. Oni mogliby po persku poczytać, bo to pięknie brzmi. My przeczytamy tłumaczenie. Natomiast oni powiedzieli, a słuchajcie, z Hafezem to w ogóle jest taka historia. Tutaj mamy taki przesąd, że jak nie wiesz, co w życiu zrobić, to należy wziąć taki tom poezji Hafeza, otworzyć na losowej stronie i przeczytać pierwszy wiersz. I on jest odpowiedzią na twoje pytanie. Ale potem powiedzieli, tylko wiecie, to tak się gada, ale oczywiście niewiele to ma z życiem wspólnego. Ja pomyślałam, a nie, no spróbujmy, no przecież, no gdzie tego próbować, jak nie przy grobie Hafeza. Więc ja sobie zadałam pytanie, kiedy zobaczę mojego przyjaciela, którego poznałam też w podróży, natomiast bardzo dawno go nie widziałam. Ciągle nam się nie składało i gdzieś tam się mijaliśmy ciągle w drodze. Więc otworzyłam tą poezję i pierwszy wiersz, który przeczytałam, nie przytoczę dokładnie, co tam było napisane, natomiast coś w stylu dni długiej rozłąki mają się ku końcowi. Więc jak ja to przeczytałam, to zbladłam. Swoją drogą
Hafez miał rację.
Tak, swoją drogą ten przyjaciel miesiąc później już przyleciał do Polski, zrobił niespodziankę, także...
Sprawdziło się.
Ja się czułam aż tak niekomfortowo nawet przez chwilę, bo byłam po prostu taka, że co się dzieje w ogóle, o co chodzi.
Ty, Karola, bardziej sceptyczna jesteś, czy też zaryzykowałaś?
Nie, nie zaryzykowałam, natomiast jeszcze z Hafezem jest taka sprawa, że trzeba mieć naprawdę jakieś bardzo ważne życiowe pytanie. Hafeza nie można zapytać...
Nadużywać.
Hafeza nie można pytać o jakieś takie przyziemne, proste sprawy, które da się rozwiązać bez jego pomocy, tylko to musi być naprawdę ważne dla ciebie pytanie. Także ja akurat wtedy żadnego takiego ważnego życiowego pytania nie miałam. Na szczęście książkę mamy ze sobą i za każdym razem, jakbyśmy miały jakiś problem, to możemy Hafeza spytać i już parę razy nam się chyba zdarzyło.
Tak, oczywiście my to opowiadamy trochę w formie żartu, bo to nie jest tak, że teraz jak mamy rozterki, to otwieramy Hafeza, ale jest to naprawdę też fajna sprawa, bo sami Irańczycy różne mają do tego podejście, ale otworzyć Hafeza i przeczytać wróżbę, która się spełnia, będąc przy jego grobie, no to faktycznie jest odczucie ciekawe.
No ale my możemy zaryzykować i spróbować przeszczepić ten pomysł na nasz polski grunt i na przykład w razie potrzeby sięgnąć po tom Szymborskiej albo Herberta.
Na przykład. I dlaczego nie? Może?
Myślę, że tutaj bardziej można tego Hafeza porównać do pana Tadeusza na przykład, więc myślę, że takiego pana Tadeusza można by było otwierać i sobie czytać.
Na każdą okazję.
Tak.
Kulinaria, jedzenie lokalne. Czy Iran to konkretne smaki, to potrawy, których nigdy wcześniej nie próbowałyście? Czy jednak ci lokalsi, próbując gotować dla was, kierowali się smakami bardziej europejskimi?
Absolutnie. Gotowali tylko ich tradycyjne potrawy, które oni zresztą uwielbiają. Mają ich całe mnóstwo. Ja myślę, że nawet ćwierci tego nie spróbowałyśmy. Z tym, że w związku z tym, że byliśmy tam w Ramadanie, to nie jadłyśmy na mieście, bo po prostu wszystko było zamknięte, więc jadłyśmy zawsze w domach.
Ale może to miało swój walor właśnie.
Miało swój walor. Przede wszystkim w Ramadanie tam produkowane są, wypiekane są specjalne słodycze, które oni nazywali Ramadan Sweets. To było jakieś takie...
Trochę jakby smakowało trochę może jak nasze pączki, takie bardzo słodkie, tylko że miały zupełnie inny kształt. To nie był taki okrągły pączek, tylko raczej takie długie,
patyczki
cienkie
takie,
patyczki.
Albo takie wręcz makaron jakby ze słodkiego ciasta i to się łamało i to było pokryte jakoś grubą warstwą cukru, miodu.
No oni twierdzili, że to można dostać tylko w Ramadanie, także tego się najadłyśmy bardzo dużo.
No a poza tym oni mają taką metodę gotowania, a potem też smażenia ryżu, że mamy garnek ryżu, jego się gotuje z przyprawami, czasami z warzywami, czasami z mnóstwem zielonych dodatków, jakichś tam ziół właśnie przypraw. I potem jak ten ryż się ugotuje, to na dno garnka wlewa się taką dosyć dużą warstwę oleju i przez jeszcze chyba godzinę ten ryż na maleńkim ogniu stoi w tym oleju, wobec czego on od spodu się przypieka i po bokach też się przypieka i robi się bardzo chrupiący, czyli w środku mamy miękki ryż, a to, co zostanie, to jest właśnie taki rarytas. Czyli dostajemy kawałek takiego przypieczonego ryżu i to też się chrupie.
Jest naprawdę bardzo smaczne i jak dziewczyny w Iranie przygotowywały dla nas taki posiłek, to zastanawiałyśmy się, jak one to robią, że to się nie przypali, że ten ryż to potem nie jest taka po prostu spalona warstwa. Natomiast po powrocie przygotowywałyśmy właśnie dla naszych znajomych kilka takich irańskich potraw, bo chciałyśmy ich trochę jakby zapoznać z tymi smakami, bo przywiozłyśmy trochę przypraw, chciałyśmy coś dla nich ugotować i spróbowałyśmy zrobić taki ryż i o dziwo to się naprawdę udało.
Tak.
I zupełnie nie było trudne.
W tym oleju.
Tak, sekret w tym oleju i w bardzo wolnym gotowaniu, na bardzo malutkim ogniu trzeba to po prostu jakieś pół godziny potem podtrzymać i faktycznie to wychodzi dokładnie tak jak w Iranie. Także można przygotować w domu.
Tak, ale oczywiście też wszelkie potrawy mięskie, czyli kufta, to są takie pulpeciki w różnych odmianach, różne wariacje na ich temat są. Szaszłyki też, najlepszy chyba kurczak, jakiego jadłyśmy w życiu w cytrynie. Coś wspaniałego.
Tak.
Domowej roboty, szaszłyk taki na ogniu robiony, przepyszny. W ogródku sobie robiliśmy.
Prosimy taki przepis szybki. Z głowy.
To jest bardzo prosty przepis. Bierzemy kurczaka, marynujemy go w soku z cytryny i w kurkumie i dodajemy do tego trochę soli i pieprzu.
Sam czysty sok z cytryny wyciśnięty?
Czysty sok z cytryny, tak. Może być też z limonki, ale chyba nawet z cytryny jest lepszy. I on sobie leży godzinkę w tej marynacie, a potem wrzucamy go na olej, smażymy i już. Znaczy, oczywiście on powinien być robiony na ogniu, ale można go też usmażyć. Próbowałyśmy i smażony też wychodzi pyszny.
No jedyna różnica jest taka, że kurczak, którego my u nas kupujemy w sklepie, no to jest ta pierś z kurczaka, więc jest taka ładna, nie ma tam żadnych kostek ani nic takiego. Natomiast kurczak, którego jadłyśmy w Iranie, jest po prostu kupowany u rzeźnika, pokrojony wielkim tasakiem.
Tak jak się panu pokroiło.
I tak jak się panu pokroiło. I tutaj historia była dla mnie, znaczy dla Gosi bardzo śmieszna, dla mnie może mniej, dlatego że jak już zjedliśmy wszystko, no to został jeden kawałek i okazało się, że ten kawałek, który został, to jest mostek i to jest przysmak. No i oczywiście Gosia wytypowała mnie do zjedzenia tego mostku, no bo oczywiście musiał zjeść go ktoś z gości, dlatego że no to ten przywilej, tak, oni nas chcieli ugościć. No ja na oczach wszystkich musiałam zjeść ten mostek, znaczy obgryźć ten mostek z tego kurczaka. No ale poradziłam sobie. Kurczak był naprawdę bardzo smaczny, także naprawdę to nie jest trudne przygotowanie. Nasz problem w ogóle był taki, że skoro cały czas ktoś dla nas gotował, to nam się chyba nigdy nie zdarzyło, albo ktoś wychodził z nami na miasto, to nam się chyba nigdy nie zdarzyło otworzyć menu, jakby zamawiać sobie samym, tak żebyśmy na przykład wymawiały te nazwy, zapamiętały te nazwy. Najadłyśmy się tam mnóstwa różnych rzeczy, natomiast kompletnie jakby nie wiedziałyśmy, jak to się nazywa i dopiero po powrocie, dzięki magii internetu, mogłyśmy sobie posprawdzać, co my tak naprawdę zjadłyśmy, jak to się nazywa. Tym bardziej, że te wszystkie nazwy są po persku. To jest język, który brzmi zupełnie inaczej, także zapamiętanie tego byłoby i tak chyba zbyt ciężkie. Także
której ciekawostka, ogromną furorę w Esfahan wśród rodziny, w której mieszkałyśmy, zrobiła zupa ogórkowa. Ponieważ zobaczyłyśmy na bazarze ogórki kiszone i pomyślałyśmy sobie, no to świetnie, to możemy im gotować zupę, polską taką zupę ogórkową. A udało się jako taką, te ogórki troszeczkę inaczej smakowały, ale bardzo podobnie. Oni się zajadali, zjedli cały garnek tej zupy i powiedzieli
nigdy w życiu
nam...
nie wpadli na to, żeby w ten sposób przerabiać te ogórki. U nich te ogórki to jest taka sałatka, taki dodatek do całego wielkiego posiłku, który się u nich przygotowuje. To po prostu dokłada się tego ogóreczka. My z tego przygotowałyśmy całą zupę, także...
Akurat wtedy dziewczyny były w domu, objadały się tą zupą, zajadały, smakowała im bardzo, brały dokładkę, bo pomyślałam, że może z grzeczności mówią, że z uprzejmości, że jest smaczna, ale nie, bo zjadły cały garnek.
Zostawiłyśmy im przepis, także teraz w Esfahan będzie polska ogórkowa. Natomiast my z Iranu przywiozłyśmy też przyprawy irańskie, które kupiłyśmy na bazarze. Jak powiedziałyśmy panu, że chcemy je przywieźć do Europy jako pamiątkę, no to pan nam robił całą mieszankę tych przypraw i po prostu poprzywoziłyśmy w takich małych torebeczkach przyprawy.
Ale po prostu nie wiecie, co jest w środku?
Tak,
to są jakieś takie nazwy, które możemy kojarzyć z
przypraw? Pan nam mówił nazwy, ale on je mówił po persku. Po zapachach większości tych przypraw nie poznawałam. No,
dużo tych przypraw ma w sobie coś z kurkumy właśnie.
Czerwona bazylia też jest.
Czerwona bazylia, myślę, że imbir też tam się pojawia.
Tak.
Ale na pewno jest sporo takich rzeczy, o których może kiedyś słyszałyśmy, ale nawet nie potrafimy ich nazwać.
I te przyprawy się właśnie na przykład do tego ryżu dodaje, gotowane?
Na przykład.
Do mięsa. One naprawdę pasują do wszystkiego. Myślę, że jak lokalni ludzie idą na ten bazar, to mówią jakby do czego będą używać tej przyprawy i pan już wykonuje odpowiednią mieszankę, natomiast no pan nam wykonał chyba taką uniwersalną, bo pasowała do wszystkiego. Tak? Natomiast to jeszcze, z czego Iran słynie, to jest szafran. Dosyć drogi, bo to najdroższa przyprawa, więc natomiast miałyśmy okazję spróbować lodów szafranowych i miałyśmy ich okazję spróbować w autobusie, dlatego że okazało się, że w cenie biletu na przejazd między jednym a drugim miastem były też lody szafranowe.
Pewnie padało i pada ciągle, jeśli mówicie, że byłyście w Iranie, takie pytanie, czy czułyście się tam bezpiecznie?
To jest chyba zawsze pierwsze pytanie. I z pełną odpowiedzialnością, biorę pełną odpowiedzialność za swoje słowa i mogę śmiało powiedzieć, że Iran to był najbezpieczniejszy kraj, w którym do tej pory byłyśmy. To jest dziwne, bo nie tego się spodziewamy. My też się trochę nie tego spodziewałyśmy, natomiast my tam podróżowałyśmy same. Autostopem raz nam się zdarzyło przejechać na niedługim dystansie, natomiast głównie podróżowałyśmy autobusami nocnymi. Nigdy nie miałyśmy żadnej sytuacji. Oczywiście, być może to jest kwestia naszego szczęścia i być może takie sytuacje się zdarzają, natomiast wydaje mi się, że to zabrzmi może trochę wręcz okrutnie, ale ze względu na tą segregację płciową, która tam występuje, nie ma takiej możliwości, żeby na ulicy podszedł na przykład do nas jakiś mężczyzna i zaczął nam robić jakieś nieprzyjemności, czy
pozwolił sobie na żarty, czy uwagi.
Tak, dlatego że zaraz wokół niego, raz miałyśmy taką sytuację, że podszedł do nas chłopak z Pakistanu. Wszystko trwało 5 minut, momentalnie zjawiło się 3 Irańczyków, którzy gestem odgonili, bo przecież nie wolno tak robić. To było coś, co sprawiało, że było troszkę bezpieczniej.
Na naszą korzyść działała ta 100% prohibicja. Także tutaj naprawdę ze wszystkich krajów, które odwiedziłyśmy do tej pory, Iran był dla nas najbezpieczniejszy.
Tak, no i oczywiście ludzie, którzy na każdym kroku pomagają. Na przykład był taki moment, kiedy jechałyśmy autobusem i wszyscy wyszli kupić jakąś wodę. I ja też tak wyszłam, ale niepewnie, bo się bałam, że ten autobus odjedzie. Więc tak stałam przy autobusie, podeszłam do sklepu, jednak się cofnęłam, wyszłam z powrotem i pan za chwilę przyniósł mi tą wodę i jakąś tam Coca-Colę jeszcze. Powiedział, że mogę się nie bać, spokojnie, że autobus beze mnie nie odjedzie, ale pomyślał, że się chyba stresuje, to on mi to kupił. I poszedł dalej na koniec autobusu, my siedziałyśmy z przodu, także no ludzie naprawdę nie dadzą nam tam krzywdy zrobić i zawsze się nami zajmą. Być może to jest po prostu kwestia tego, na jakie sytuacje, na jakich ludzi my trafiałyśmy, ale w zasadzie wszyscy prawie podróżnicy, wszyscy, których my spotkałyśmy, którzy byli w Iranie, mają te same odczucia, że jest bardzo bezpieczne. Tam kobiety mogą też samotnie podróżować i też nie stanowi to większego zagrożenia dla ich bezpieczeństwa. Jest bardzo gościnnie. Takie pierwsze 3 rzeczy, które tak naprawdę przychodzą na myśl, kiedy myśli się o Iranie. Przede wszystkim, że jest bezpiecznie, bardzo gościnnie i przepięknie. Nie.
Coś, za czym tęsknicie, kiedy myślicie o Iranie?
Ludzie.
Ja od razu myślę o ludziach.
Ludzie,
też.
Dlatego że no, mamy świadomość, że dla nich przyjechanie do Europy jest na tyle ciężkie, że tak naprawdę prawdopodobnie spotkamy się dopiero, kiedy my po raz kolejny pojedziemy do Iranu, a my też potrzebujemy tam wizy. Więc tutaj chyba dlatego za tymi ludźmi tęsknimy jeszcze bardziej niż za innymi spotkanymi po drodze, bo po prostu wiemy, że no nie spotkamy się pewnie w przeciągu jeszcze kilku lat, także to jest tylko kontakt przez internet.
I chyba to sprawiało, że te pożegnania z ludźmi, które gdzieś tam zawsze w podróży się pojawiają i my też już trochę powoli się z tym oswajamy, z tym uczuciem braku kogoś, w Iranie był chyba najcięższy, właśnie w związku z tym, że miałyśmy świadomość tego, że części tych ludzi prawdopodobnie nie spotkamy już w ogóle, a część spotkamy być może po wielu latach. I za każdym razem to było dużo płaczu i dużo przytulania się łez.
Natomiast ja czasami, szczególnie teraz, jak jest zima, tęsknię jeszcze za takimi wieczorami w Iranie, bo z racji tego, że byłyśmy w Ramadanie, to tam jak zachodziło słońce, to dopiero wszyscy mogli jeść, więc wszyscy wychodzili z domów na wielkie biesiady. Oni siadali w parkach całymi rodzinami, na kocykach, wynosili mnóstwo jedzenia, po prostu biesiadowali wszyscy razem i pamiętam właśnie, jak tak spacerowałyśmy po tych wszystkich miastach już po zmierzchu, bo wtedy też temperatura była znośna i było troszeczkę chłodniej i przyjemniej. I dla mnie obserwowanie tych wszystkich ludzi, tych wszystkich rodzin, które znajdują codziennie czas, żeby wyjść jednak razem po zmierzchu i usiąść i zjeść ten wspólny wielki posiłek, ale też można się do nich swobodnie dosiąść, bo oni są otwarci i oni chętnie nas do siebie zaproszą i chętnie się tym jedzeniem podzielą, to czasami właśnie tęsknię za tym takim wieczornym klimatem takiej trochę sielanki, mimo że w kraju żyje się ciężko, ale jednak jak oni siadają wieczorem wszyscy razem, to dla mnie miało to klimat taki trochę sielankowy właśnie. I trochę bajkowy, bo sceneria jest bajkowa, no baśnie Tysiąca i Jednej Nocy w dzisiejszych czasach.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi były podróżniczki Karola Kamińska, Gosia Mróz, podróżniczki, autorki bloga podróżniczego vitaperduta.pl. Tak. Polecamy, bo Iran to jest już jedno z tych miejsc opisanych przez was, tak. Więc do opowieści dołączają fotografie i wtedy ta historia staje się kompletna.
Jak najbardziej.
Dziękuję za spotkanie.